Przed nami porady ekologa. Dziś jest z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody. To oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś pan proponuje temat puszczyk mszarny, ornitologiczna niespodzianka. Tak powiem, że to sowa. Tak się nie spodziewałem, jak rozmawialiśmy wczoraj, że to właśnie sowa mszarna, bo tak też ją można powiedzieć, gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny puszczykowatych. A jak on wygląda, gdybyśmy tak próbowali go rozpoznawać? No wiadomo, sowa sowie można być równa czy podobna, no ale chyba nie zawsze tak jest.
No tak, może najpierw dwa słowa tak ogólnie, że w ostatnich 50 latach oprócz gatunków, które ustąpiły, Polskę zasiedliło także wiele nowych gatunków, które do nas przywędrowały, których nawet kiedyś wcześniej nawet nie marzyliśmy. Albo zasiedliły cały kraj, albo były wcześniej gdzieś w naszych jakichś rejonach i wystrzeliły z południa do północnej Polski, zasiedliły resztę kraju. I wśród tych nowych gatunków jest wiele gatunków dużych, takich jak na przykład łabędź krzykliwy, nie pamiętam, czy o nim rozmawialiśmy, chyba jeszcze nie, jak czapla biała, o której rozmawialiśmy, i także puszczyk mszarny, jedna z największych sów na świecie, która obok puchacza i puchacza śnieżnego, czy inaczej sowy śnieżnej, jest największą sową, która spotkana jest w Europie, w Arktyce. No, generalnie jest to jedna z największych sów świata. Jak wygląda? Jest to sowa, która robi niezwykłe wrażenie. Duża sowa wielkości prawie że puchacza. No, dodam, że długość ciała 65 do 67 centymetrów. Te mniejsze wymiary odnoszą się do samców, większe do samic. Rozpiętość skrzydeł to 139-150 centymetrów i masa ciała od 900 do 1200 gramów. Sama sowa robi szczególne wrażenie na każdym, kto ją zobaczy. Niestety większość z nas może zobaczyć albo na ilustracji. Często jest bohaterką filmów o przyrodzie północnych rejonów, czy Skandynawii, czy Ameryki Północnej, ale także naszych. Piękne ujęcia pokazane są w takim filmie przygotowanym przez zespół nieżyjącego już Tomasza Ogrodowczyka pod tytułem Lasy Bagienne, które leśnicy zasponsorowali kilka lat temu dla czytelników magazynu Przyroda Polska. Był ten film tam dołączany. Ogromna sowa z nieproporcjonalnie dużą, wielką głową, pozbawioną tak zwanych uszu, czyli tych piór usznych, jakie ma na przykład puchacz czy sowa uszata. W upierzeniu dominuje barwa szaro-beżowo-biała. Ta wielka głowa charakteryzuje się obecnością małych, jaskrawo-żółtych oczu i szlara, czyli to jest to tak zwana sowia twarz, to co widzimy, jak sobie przypomnimy sowy, na przykład pomykówkę, puszczyka, każdy z gatunków ma, to jest to słynne urządzenie służące, ta antena satelitarna służąca sowom do namierzania, czyli precyzyjnego namierzania lokalizacji, lokalizowania ofiar, które wydają dźwięki, głównie drobnych gryzoni. U puszczyka mszarnego są to takie właśnie koliste prążkowane kręgi. Kolejną ozdobą są dwa takie półkoliste, jasne księżyce, które znajdują się między oczyma i dziobem z dwóch stron. Poniżej dzioba czarny pasek, tak zwana broda z białymi wąsami, czyli też dwoma białymi plamami. Skrzydła są dość krótkie. Za to bardzo długi ogon, co pozwala puszczykom szarnym na sprawny lot między drzewami. zwłaszcza takimi luźnymi, starymi drzewostanami. Pomimo tego, jak sobie tutaj przypomnimy te wymiary, które podawałem, to niezwykle ta wielkość tej sowy to przede wszystkim zasługa niezwykle sutego, gęstego upierzenia, bo przy tych swoich dużych wymiarach to masa ciała jest bardzo, bardzo niewielka. No, długość ciała prawie 70 cm, 67, a masa zaledwie od 900 do 1200. Rekordowe samice nawet nie osiągają 1,5 kg, 1450 gram. Także w niektórych sytuacjach, kiedy ptak jest zagrożony, siedzący gdzieś na drzewie i gdy pojawia się jakieś zagrożenie, potrafi zmienić tak swoją sylwetkę, że staje się bardzo, bardzo, bardzo wąski. Tak więc jest to taka duża, wielka sowa, ale przede wszystkim jest to duża, wielka kupa szarych, pięknych piór.
Pytanie, w jakich krajach, prawda, jakie części świata zamieszkuje, jakie siedliska zajmuje ta sowa?
Puszczyk mszarny jest gatunkiem holarktycznym, to znaczy występującym w Eurazji, Europie, Azji i także w Ameryce Północnej. Jej taki zwarty zasięg występowania obejmuje u nas, to znaczy na naszym kontynencie, północną część Skandynawii. Tylko fragment Szwecji, w Norwegii występuje tylko pojedynczo, przede wszystkim zasiedla Finlandię i szerokim takim pasem przez tajgę przechodzi przez całą Rosję. W Ameryce Północnej obejmuje duże obszary Alaskę, Kanadę, po zachodnią Kanadę, wschodnią Kanadę, okolice Montrealu i częściowo schodzi daleko w dół w górach amerykańskich. Na południu, poza Rosją, niewielkie populacje zostały wykryte na Białorusi i Ukrainie, na Polesiu Białoruskim i Polesiu Ukraińskim. No i od niedawna także u nas, także nasze stanowiska, o czym zaraz będę mówił, wyznaczają północne granice gniazdowania tego ptaka. W Europie Środkowej właśnie polskie lęgowiska są, jest to jedyne miejsce w Europie Środkowej, gdzie gatunek ten gniazduje od niedawna regularnie.
Czyli Azja, Ameryka Północna, Europa, a Polska? Tak, historia występowania tego właśnie, Skandynawia, tego gatunku w Polsce, bo też chyba nie od zawsze, prawda?
Nie, w Polsce wszyscy spodziewali się, że ta wielka sowa zacznie gniazdować w naszej części Polski, Puszczy Białowieskiej. W naszej części Puszczy Białowieskiej, ponieważ właśnie w Białowieży było obserwowano pojedyncze okazy. W ostatnich latach liczba tych właśnie stwierdzeń w Puszczy Białowieskiej, to znaczy w ostatnich latach, w końcu drugiej połowy XX wieku, zaczęła wzrastać. Tak, w latach 81-90 były dwa stwierdzenia, potem w kolejnej dekadzie do 2000 roku 91-2006, a między 2011 a 2015 roku tych stwierdzeń było 13, więc wszyscy się spodziewali, że lada moment zostanie w końcu w naszej części Puszczy Białowieskiej potwierdzone gniazdowanie tej sowy, a tymczasem niespodzianka. Jak to z niespodziankami bywa, pierwsze lęgi wykryto w lasach sobiborskich, niedaleko Włodawy, na wschodzie Lubelszczyzny. Tego odkrycia dokonał niestety nieżyjący już od 12 lat świetny ornitolog, dobrze znany, nauczyciel akademicki na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr Marek Kerer, który was ze swoimi magistrantami kontrolował stanowiska lęgowe ptaków drapieżnych właśnie w lasach sobiborskich i tam wykryto dwie pary tych niesamowitych sów. Dziś gniazduje tam od 8 do 10 par. Wykryto je także w lasach włodawskich, a pojedyncze ptaki zaczęto częściej obserwować także w kilku innych rejonach. Być może, że jest to taki przyczółek i sowa ta będzie zasiedli także odpowiednie miejsca w innych częściach naszego kraju. Puszczyk mszarny zamieszkuje przede wszystkim lasy tajgi skandynawskiej, rosyjskiej. Lubi tereny, stare drzewostany, stare luźne drzewostany, przecinane torfowiskami, mszarami, otwartymi śródleśnymi powierzchniami, także terenami, które wykorzystywane są na skrajach lasów, gdzie są jakieś łąki. Lubi generalnie tereny pomokłe, to są to bory bagienne, olsy, ale także drzewostany, stare drzewostany sosnowe, świerkowe, w sąsiedztwie których znajdują się rozległe powierzchnie otwarte, właśnie jak już wspomniałem, torfowisk, łąk, różnego rodzaju mszarów. To jest teren łowów, gdzie ptaki te polują, a ich zdobycz i pokarm stanowią w 90%, nawet w niektórych przypadkach w 98% drobne ssaki ze rzędu gryzoni. Są to polniki, ale nie tylko, także niektóre drobne ssaki owadożerne, czyli jak na tak wielką sowę. Zdobycz niewielka jest więc mocno uzależniony od tych tak zwanych lat mysich. I kiedy gryzoni jest bardzo dużo, tak jak większość sów, może odchować większą ilość potomstwa, a gdy pokarmu jest niewiele, może w ogóle nie przystępować do lęgów. Oczywiście te pozostałe kilka procent zdobyczy to są drobne ptaki do wielkości jarząbka, a także ssaki do wielkości wiewiórki i młodego zająca bielaka, który w Skandynawii jest bardzo, bardzo rozpowszechniony.
Dziękuję. Już pan coś o lęgu jakby wspomniał, ale kwestia właśnie biologii lęgowej puszczyka mszarnego, kwestia gniazda, gdzie gniazduje, jaja, wysiadywania, piskąt, jak to wygląda?
Jest to bardzo ciekawe. Tak jak pozostałe sowy, z wyjątkiem sowy błotnej, gniazda nie buduje, zasiedla gniazda ptaków szponiastych, czyli drapieżnych. W Skandynawii są to najczęściej gniazda jastrzębi, myszołowów czy czmielojadów. Takie gniazda potrafi albo odebrać właścicielom, albo zająć, ponieważ jest gatunkiem generalnie osiadłym, tylko częściowo niewielka część osobników przenosi się tak bezkierunkowo w różnych miejscach.
I to tak nie przeszkadza? Tak można się tak wymieniać gniazdem, czy podnajmować komuś gniazdo?
No nie.
Bo pytanie, czy taki jastrząb wróci tam, czy myszołów, czy jakaś inna?
Właścicielom może przeszkadzać. Aha. No, skoro gniazdo będzie zajęte, to się często zdarza. Jeśli chodzi o duże gniazda, także tu u naszych ptaków, no będzie musiał sobie wybudować nowe gniazdo. Puszczyk mszarny chętnie korzysta. Aha, to są te gniazda ptaków szponiastych. Jeśli nie ma takiego gniazda odpowiedniego, czasem zdarza się, że jest jakieś takie drzewo przez wiatr złamane w połowie albo gdzieś na wysokości 2-3 metrów i właśnie na takim stojącym pniu na samym wierzchołku też sowy te potrafią wychować młode, co często zdarza się także innego puszczyka orolskiego, o którym już nie pamiętam, może będziemy jeszcze mówili, czy mówiliśmy. W takim gnieździe sowy go ani nie budują, ani nie poprawiają. W dołku lęgowym samica składa od 3 do 6 jaj, w zależności od tego właśnie, jak dużo jest pokarmu. Wysiadywaniem jest długa przerwa w składaniu poszczególnych jaj, od 2 do 4 dni. A samica wysiadywanie rozpoczyna od zniesienia pierwszego jaja, czyli po tym klucie mówimy, że następuje tak zwane asynchroniczne, czyli w kolejności młode się wykluwają, jak jaja były składane, stąd może być między nimi bardzo duża różnica. Oczywiście potem w trakcie sezonu lęgowego następuje taka kompensacja. Jeśli pokarmu jest dużo, to młode szybko nadrabiają te różnice. Jeśli pokarmu jest mało, to bardzo często liczba odchowanych młodych jest dużo mniejsza, a te najsłabsze stają się pokarmem dla starszego potomstwa. Wysiadywanie trwa od 28 do 30 dni. Czasami, jeśli temperatura się pogarsza, spada, co często jest możliwe, to jest północ, tam jest to centrum populacji, więc może się nieco wydłużyć. Jak już wspomniałem, wysiadywaniem zajmuje się tylko i wyłącznie samica, ale jest w tym czasie troskliwie dba o nią partner, który zdobywa pokarm i przynosi jej zdobycz do gniazda. Młode wykluwają się po tych właśnie 28-30 dniach. Przez pierwsze dwa tygodnie samica dalej je ogrzewa. To jest północ, a lęgi rozpoczynają się w kwietniu, maju. Więc wtedy często jeszcze bardzo bywa chłodno. U nas jest chłodno, nie mówiąc już tam o północy. Potem samica także zaczyna uczestniczyć po 14 dniach życia młodych, kiedy są już troszeczkę większe. Taki młody, który się wykluje, ma około 40 gram, a po dwóch tygodniach do trzech może już jego masa powiększa się do pół kilograma, jeśli jest wystarczająco dużo pokarmu, także młode rosną bardzo szybko. Bardzo szybko, podobnie jak inne sowy, jeszcze przed uzyskaniem zdolności lotu, czyli wieku około 14 dni, ale około 5-6 tygodni, 20-28 dni młode już opuszczają gniazdo, czasem spadną na ziemię, zaczynają chodzić po sąsiednich gałęziach, tak zwany etap gałęziactwa. Potrafią z powrotem dzięki silnym szponom i wykorzystaniu dzioba wspinają się z powrotem na drzewo. Rodzice są bardzo oddani w obronie i samica rzuca się czy na ludzi, którzy znajdą się w sąsiedztwie gniazda, czy na jakiegoś drapieżnika, nawet potrafi zaatakować i odpędzić niedźwiedzia. Pierwsze próby lotu młode podejmują pierwszy lot w wieku 5-6 tygodni, a w pełni lotne stają się w wieku 60-70 dni i wtedy uzyskują samodzielność, ale z rodzicami przebywają dalej przez kolejne. Tak naprawdę samodzielne stają się dopiero w wieku 4-5 miesięcy i bardzo często pierwszą zimę spędzają w rewirze rodziców. Jeśli chodzi o zagęszczenia, no na północy nie ma ich wiele, ale w centrum areału, gdzie są odpowiednie warunki, to poszczególne pary mogą gniazdować bardzo, bardzo blisko siebie. Także puszczyk tutaj mszarny jest tam, gdzie jest to możliwe, jest w miarę tolerancyjny. Generalnie nie ma zbyt dużych zagęszczeń, ponieważ nie są to ptaki takie mocno liczne i ich liczebność nie jest duża. No, w naszym kraju ta populacja liczy sobie od 8 do 10 par, być może, że będzie więcej. W Szwecji ocenia się to na 1500-2000 par, w Finlandii 500-1500, w Estonii tylko jeden lęk był stwierdzony, no to są dane z takiego opracowania. Może teraz będzie troszkę więcej. Na Białorusi 50 stopal, są to dane z 97 roku. Na Ukrainie podobnie, prawdopodobnie może nieco mniej. Natomiast no reszta populacji to jest Rosja, największy obszar, jeśli tutaj chodzi o kontynent euroazjatycki.
To ja może zaproszę naszych słuchaczy, bo może ktoś, słuchając tego, o czym dziś mówimy, będzie chciał postawić pytanie. Drodzy Państwo, zapraszam. Przypomnę telefony. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66. Dziś temat puszczyk mszarny, ornitologiczna niespodzianka. Naszym gościem, ale i gospodarzem spotkania jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Próbujemy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię właśnie z Częstochowy i tutaj wczoraj miałam okazję obserwować dzięcioła u mnie na ogródku, który właśnie też tak fajnie przyleciał, bo już dawno nie widziałam tych dzięciołów. Myślałam, że gdzieś się przeniosły, ale właśnie przeczytałam, że one są całoroczne. I właśnie wczoraj widziałam, jak po prostu operował na wierzbie takiej, którą mam na środku, na takiej narośli. I tak po prostu byłam zdziwiona, bo już dawno nie widziałam tego ptaka. Także puszczyka czy po prostu puchacza to właśnie jeszcze nie widziałam nigdy. No ale mam tutaj dużo ptaków w pobliżu i cieszę się, że właśnie możemy je obserwować, że mamy tyle lasów i że właśnie musimy bronić tych lasów przed Unią, żeby nie odebrała nam lasów, bo przecież mieszkańcy lasów to no też nie wiadomo, co z nimi się stało, a to są nasi sprzymierzeńcy, po prostu przyroda cała, którą musimy chronić, a nie po prostu zbywać ją czy oddawać ją komuś. I oprócz tego właśnie często też chciałam powiedzieć, że często widzę na ogródku też, bo mam taki trochę większy ogródek, jak przechadzają się bażanty, przylatują skądś i chodzą, po prostu szukają jedzenia, wysypuję im tam czasem ziarno, ale mam też psa spaniela takiego, który jest płochaczem do ptaków, tylko właśnie jak on jest zamknięty w domu, to wtedy właśnie te ptaki przylatują. Aż się byłam wczoraj zdziwiona, że ten dzięcioł sobie tak po prostu beztrosko nie bał się właśnie niczego. No i po prostu też dziękuję za audycję właśnie o tym puszczyku, bo właśnie jeszcze nie widziałam go nigdy. Nie wiem, czy tak po prostu też tylko w lasach żyje gdzieś w głębi, czy bliżej ludzkich siedlisk też jest spotykany, bo właśnie chciałam bardzo go zobaczyć i też chciałam zobaczyć jeszcze dudka. Także dziękuję za audycję o ptakach, teraz poznajemy więcej gatunków.
Pani imię, bo nie wiem, czy nam się pani
przedstawi. Anna z Częstochowy.
Anna. Dziękuję.
Także dziękuję z Bogiem.
Dziękuję pani Aniu.
No, bardzo ciekawa obserwacja. Przypuszczam, że był to pewnie dzięcioł duży, najliczniejszy z naszych dzięciołów, choć na obrzeżu miasta, ale to pani by zauważyła, że był to dzięcioł barwy zielonej. No puszczyk mszarny to taki gatunek, o którym mówimy tylko dlatego, żeby słuchacze Radia Maria mogli się dowiedzieć, że taki ptak u nas w ogóle występuje i od 2010 roku regularnie w Polsce się gnieździ, wprawdzie na ograniczonym obszarze. Ja sam oczywiście jeszcze w naturze nie widziałem, może kiedyś gdzieś spotkam, natomiast można go zobaczyć na wielu filmach, można go zobaczyć także w wielu naszych ogrodach zoologicznych, czy w jednym, czy w drugim przypadku zawsze robi na oglądającym wrażenie, zwłaszcza jak ta wielka sowa uderza w śnieg i spod śniegu, pomimo że nie widzi, ale tak precyzuje dokładnie lokalizację swojej ofiary, czyli jakiegoś polnika, gryzonia czy ryjówki, że spod śniegu wyciąga zdobycz. Jeszcze chciałem powiedzieć, że większość populacji puszczyków mszarnych jest osiadła, ale są wśród nich takie osobniki, takie nomadyczne, podejmujące wędrówkę, które przemieszczają się Największe odległości, które stwierdzili ornitolodzy, przepraszam, Szwedcy i Fińscy, to jest około 900 kilometrów, ale jest wiele ciekawych przypadków. Jest to, dodam, jedna z lepiej poznanych sów, jeśli chodzi o biologię, a to dzięki właśnie zaawansowanym badaniom ornitologów tam na północy, Finlandii i w Szwecji. Jest wiele przypadków, kiedy przenoszą się, gniazdują stosunkowo niedaleko swojego miejsca urodzenia. Są takie, gdzie po 5 latach został stwierdzony na przykład ptak w odległości 22 kilometrów od miejsca zaobrączkowania rodzinnego gniazda, a po kolejnych 10 latach wykryto go o 650 kilometrów dalej, albo został znaleziony pod linią energetyczną, czy jako ofiara ruchu samochodowego. Dodam jeszcze, że najstarsze ptaki osiągnęły wiek ponad 17 lat. W kilku przypadkach stwierdzono obecność jeszcze żywych osobników 16-letnich. W jednym przypadku samiec 16-letni został znaleziony właśnie w pobliżu drogi jako ofiara ruchu drogowego. Dość często rozbijają się o przewody linii energetycznych. Generalnie nie lubią pokonywać otwartych przestrzeni, czyli jeśli się przemieszczają, to nad lasami. I jeszcze jeden bardzo ciekawy przypadek też ze Szwecji, kiedy to zaobrączkowany ptak, samica, w następnym roku została stwierdzona jako gniazdująca w swoim gnieździe rodzinnym. To wyjątkowe, ponieważ po pierwsze już w drugim roku życia gniazdowała. Z reguły to na koniec drugiego roku dopiero przystępują, choć dojrzałe stają się pod koniec pierwszego roku, to oczywiście ze względów naturalnych do lęgów przystępują w drugim bądź trzecim roku życia. Także tak to jest.
Jeszcze może jedno pytanie, przepraszam, bo nam się ktoś zgłasza.
Zagadałem się. Tak, oczywiście.
Dziękuję. Proszę bardzo, porady ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się chciałam pochwalić, że jeżdżę często do Buzka i do Solca i tam w naturze spotykam sowy, bo tam jest dużo drzewostanów, parki. One nie są płochliwe. W parku gdzieś spaceruje dużo ludzi. Właśnie siedziała sobie dwa razy, tylko ja nie wiem, jak prawidłowo ona się nazywa. I chciałam właśnie, to jest moje pytanie, bo wszyscy mówią sowa. My patrzyliśmy na
sowa sobie nierówna.
A sowa na nas. Słucham?
Sowa sobie nierówna.
W jakiej miejscowości to było?
Tak, sowa na sowy w Busku.
Busko, na południu.
Tak, w Busku to nawet były notatki na ten temat. Czy miała pani prawdopodobnie tak na 99% okazję obserwować sowę uszatą. Zdarza się,
tak,
że...
uszata, tak, bo ona miała takie
brązowa uszy. Sowa też tak troszkę potrafi przyjmować różne sylwetki, czasem stając się taką bardzo wąską i jej głowę zdobią właśnie takie niby uszy, to są takie piórka, tak. które my traktujemy jako uszy, tak naprawdę to jest tylko taka ozdoba. Tego właśnie nie ma puszczyk mszarny, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Aha.
Czyli to był puszczyk, tak?
Nie, to sowa uszata. To sowa uszata.
Sowa uszata.
Tak,
sowa uszata, bo ja właśnie często jeżdżę i tam spotykam. One są, nie są płochliwe, lubię się obserwuję.
Tak. I czasem się zdarza, że na miejsce zimowania wybierają jakieś okazałe drzewa rosnące w centrum miasta, w parku i na jakiejś takiej grupie świerków. Może być ich nawet kilkadziesiąt.
Takie raczej liściaste. Chciałam powiedzieć, że właśnie jest dużo w tej okolicy tych słów, w okolicy Buzka i Solca.
No bardzo,
dziękuję
to
panu bardzo za interesujące audycje. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Pani ma na imię?
Nina z Warszawy.
Dziękuję pani Nino. Bardzo dziękuję też panie Marianie za kolejną audycję ciekawą. Zresztą pani Nina to potwierdziła.
Dziękuję pięknie. Życzę wszystkim słuchaczom miłych, ciepłych dni I ciekawych obserwacji. Szczęść Boże i do usłyszenia, do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Dziś temat Puszczy Gmszarny, ornitologiczna niespodzianka. To były porady ekologa. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za telefony.